Kiedy odczujemy bardzo mocno zmiany klimatyczne? My czy nasze dzieci, czy może wnuki?
No, to i zaczynamy wchodzić w bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że nasze dzieci. Ja oceniam, że nasze dzieci...
Co się wtedy stanie?
Chce pan wariant pozytywny, czy wariant bardzo negatywny? Ja myślę, że znaczy...
Chyba tego dzisiaj nikt nie wie.
Nikt nie wie, natomiast jedno jest pewne, gdy istnieją potrzeby, których nie da się zrealizować, to zaczynają ludzie się bardzo dziwnie zachowywać. Ja taki podam przykład, mało kto na to zwraca uwagę. 79 rok, czyli przed powstaniem Solidarności. My oczywiście często opowiadamy o powstaniu na przykład Solidarności w kontekście na przykład praw człowieka czy demokracji. Absolutnie nie ma co ukrywać. Wtedy zaczął się jakby upowszechniać ten model myślenia o tym, że człowiek ma jakieś wartości, znaczy coś, a nie nic, albo nie jest częścią jakiegoś systemu. Natomiast 79 i 80 rok były bardzo złe pod względem produkcji żywności w Polsce. Warto sobie te dane przejrzeć. Oczywiście jeszcze mieliśmy tą słynną olimpiadę w 1980 roku moskiewską i w zasadzie ten lekko pusty żołądek, jak może pan pamięta 79-80 lata, ten lekko pusty żołądek sprawił, że ludzie zaczęli myśleć troszeczkę inaczej, więc ja wciąż dlatego zacząłem w zasadzie w tym programie o wyżywieniu, bo w zasadzie wyżywienie nie da się niczym innym zastąpić. Można zastąpić samochód hulajnogą, natomiast wyżywienia się nie da niczym zastąpić. Ten lekko pusty żołądek rozpoczął całą historię. Gdy pan spojrzy na inne historie, ostatnio północną Afrykę, gdy się pojawiają, gdy wszystkie ludy nagle nie chcą mieć swojego dyktatora, a przez lata miały, to zobaczy pan, że zaczyna się wszystko od gwałtownego wzrostu cen żywności. Także warto o tym pamiętać. Żywność, wtedy
takie dwa bieguny. No, taka waga. Wyobrażam sobie, że to są...
Klimat bezpośrednio wpływa na produkcję żywności i dlatego jakbyśmy się mieli o czymś naprawdę czymś martwić, to ja mówię, klimat a żywność. W tym miejscu zaczyna się problem.
A jeszcze powinniśmy o zmianach społecznych porozmawiać i pewnie dopiero by się zaczęła dyskusja, bo teraz, jak pan mówi, że te ceny żywności idą do góry, zaczynają się różne rewolucje i wtedy dopiero się zaczyna.
No dlatego jak mnie pan pyta o projekcję, to chyba bym nie chciał projekcji nawet dawać, bo gdy puszczę wodze fantazji, to te projekcje są niezbyt ładne.
Bo zakończmy.
Zakończmy, jest wieczór, ludzie chcą się rozprężyć.
I tak dużo powiedział pan takich strasznych rzeczy, że i tak już nie wiem, czy dzisiaj dam radę spać. Ale
ja przyznam szczerze, że mam problem czasami i to ostatnio nawet z żoną rozmawialiśmy, że ja nie za bardzo znajduję, że tak powiem, w tym, co widzę, w tych analizach, które sobie prowadzę i w tych obserwacjach, nie za bardzo widzę zbyt wiele pozytywnych przekazów. To w pewnym sensie straszne. Może dobre, bo rzeczywiście dobrze się słucha o nadchodzącej katastrofie, wtedy ludzie słuchają bardziej. Te wszystkie historie epickie to często historie katastrof, ale z drugiej strony jakby człowiek sam chciałby też pewnie jakąś mieć taką perspektywę, może bardziej jakąś taką pozytywną. Absolutnie trzeba myśleć globalnie i może ktoś ze mną się z tym nie zgadzać, jednak współpracować mocno, współpracować, żeby zmieniać maksymalnie rzeczywistość, albo przynajmniej inaczej ograniczać się w aktywnościach.
Znaczy, wie pan co, jestem realistą, jeżeli mogę własną refleksję, uważam, że musi przyjść jakaś bardzo mega poważna katastrofa, która sprawi, że rządy takie właśnie jak w Chinach czy Stany Zjednoczone jakby nagle zrozumieją, że jest pewna zależność, że to nie jest za 100 lat, nie za 200 lat efekt cieplarniany będziemy odczuwać, czy teraz to się będzie działo. Te trąby powietrzne to jest taki na razie pikuś, prawda?
Te trąby powietrzne, o których wspomnieliśmy, to też ciekawa w zasadzie historia, bo jakby one zawsze były w Polsce, to trzeba pamiętać, że średnio te 2-3 trąby powietrzne rocznie się zdarzają, także to nie jest rzadkość. Zdarzyło się w Polsce w 30-tych latach tornado. Jak ktoś kojarzy, może skala Fujity od 1 do 5. Piątka to jest koniec świata absolutny. Zdarzyło się w Polsce tornado w skali Fujity 5 w okolicach Lublina, zdaje się. Zapiski są, że tak powiem, masakryczne, bo wywracało wagony na torowisku. Czyli rozumiemy, że siła wiatru jest naprawdę mocna. W Polsce czwórka, czyli już na granicy takiego nieszczęścia, zdarzyła nam się zupełnie niedawno, gdzieś na południu Polski. Natomiast pojedyncze tornado nie zrobiło takiego wrażenia i to na pewno wiemy, jak 2 lata temu tak zwana wichura mezoskalowa. Amerykanie na to mówią Bouico, nie ma na to polskiej nazwy, więc proponuję wichura mezoskalowa. Pamiętamy, 90 tysięcy hektarów drzew jest przewróconych. No, jakoś sobie z tym ludzie radzą, ale to jest jeden z takich przykładów, gdy duża ilość energii, właśnie w tej, wracamy do tego naszego garnka, bulgoczącej wodzie, ona w pewnym momencie nabiera kształtu w postaci na przykład takiego silnego podmuchu wiatru albo tornada i wtedy zauważamy, że być może zmiany klimatyczne to nie tylko taki łagodniejszy klimat, gdzie posadziliśmy sobie palmy kokosowe i właśnie pijemy drinka.
No, ale może to jest właśnie w tej normie, o której pan mówił, no. że gdzieś zawsze wyskakiwały takie, no, w latach 30.
Właśnie,
prawda?
Jeżeli chodzi o tornada, rzeczywiście jakby zeszły rok nie był bardzo pełen tornad. Lata wcześniejsze już były. Była cisza w zeszłym roku, można powiedzieć. Nie wiem, zaobserwowano pewnie 2 tornada. Więc statystycznie rzecz ujmując, póki co mamy ten trend wzrastający. Natomiast jeżeli chodzi o tą wichurę mezoskalową, to w zasadzie nie wiem, dlaczego nie ma obserwacji wcześniejszych niż pewnie lata 90. takich wichur mezoskalowych. Wcześniej jakoś tak, gdy się, że tak powiem, bada, czyta, okazuje się, że takich wichur nie obserwowano. Oczywiście trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Liczba zmierzonych tornad, czy obserwowanych takich jakichś zdarzeń ekstremalnych nie zależy tylko i wyłącznie od ich ilości, ale także od ilości ludzi mieszkających w danym terenie. Jeżeli jest więcej ludzi, to większe prawdopodobieństwo, że ten człowiek to zobaczy i powie, a, było tornado, albo na przykład straci dom, albo na przykład straci uprawę. I rzeczywiście tutaj dane są w pewnym sensie dość ciemne. Jakby patrząc wstecz, niekoniecznie są one, takie bym powiedział, statystycznie mocno podparte. Natomiast jak gdy weźmiemy tylko analizę i weźmiemy sobie ilość energii, która jest w atmosferze i która ona się gromadzi, trochę to widać w huraganach, że tam ilość energii kinetycznej w okolicach zwrotników jest o wiele większa ostatnimi czasy. Widzimy przyrost, bo wzrasta temperatura. No to rzeczywiście ta energia musi w jakiś sposób być spożytkowana.
I to tak się rozrzuca po całej atmosferze?
No skoro wzrasta, to wszędzie, tak? I zaczynamy mieć zagadkę.
Takie wrzutki mogą się zdarzać
oczywiście,
coraz częściej.
To jest właśnie to, czego troszeczkę znowu jest problem, jakby, żeby się przebić do opinii publicznej, że gdy mówimy o zmiany klimatycznej, podajemy średnia temperatura 2 stopnie, to wszyscy mówią dobrze. Średnia temperatura 2 stopnie. Natomiast pamiętamy, że klimat to jest analiza przynajmniej 20-30 lat wstecz warunków. Czyli mówimy o pewnym, jakby to powiedzieć, troszeczkę jakbyśmy chcieli porównania z człowiekiem, to byśmy powiedzieli o charakterze tego człowieka mówimy. Natomiast gdy mówimy już o pogodzie, to nie mówimy o charakterze człowieka, tylko mówimy raczej o stanie na dziś nastroju. I w tym momencie, gdy mówimy, że charakter zaczyna nam się zmieniać w kierunku na coraz bardziej gorący, to warto się zastanowić, czy nastroje codzienne nie będą bardziej zmienne, albo przynajmniej nie będzie bardziej, nie doświadczymy coraz więcej nastrojów, których nie chcielibyśmy doświadczać.
No i może teraz będzie coraz trudniej w jakiekolwiek prognozy pogody robić, no bo skoro jest taka dynamiczna sytuacja, to już w ogóle na ile do przodu można prognozować?
Znaczy tak, z prognozami pogody, no to dość często powtarzam, że dalej jak na 5 dni do przodu prognozy pogody, proszę się nie łudzić, one nie będą dobre. Ale to wynika z prostej przyczyny, że cała atmosfera ma taką cechę, że jest chaotyczna. Żeby zrobić prognozę do przodu, to trzeba powiedzieć tak. Na każdą godzinę, którą robimy do przodu prognozę, popełniamy jakiś błąd. Ale sęk w tym, że te błędy się dodają. Oddalając się na odległość przynajmniej 5 dni od czasu zero, w którym mamy obserwację, okaże się, że liczba błędów się na tyle nam zbiera, że zwyczajnie mamy problem, bo błędy zaczynają nam przykrywać wartości. Albo błędy zaburzają totalnie wartości.
To rośnie kwadratowo tak.
To jest taka niestabilność, to jest taka nieliniowość systemu, która się po prostu dodaje i tego się nie da zmienić, na póki co nie wygląda na to. Wszystko, co możemy zrobić, to prognozy robić przez zagęszczanie. przez zagęszczanie siatki, co oznacza, one będą bardziej dokładne, ale wcale nie bardziej długoterminowe.
No ale co z tymi modelami, bo bardzo często się bierze modele, porównuje się i właśnie na tej zasadzie się przewiduje, że będzie ciepło, zimno i tak dalej.
To jest właśnie, teraz tak, jeżeli patrzymy na taki model klasycznej atmosfery, to mniej więcej wygląda to tak, że całą atmosferę kuli ziemskiej, ten ocean, od którego też trochę zaczęliśmy tą rozmowę, dzielimy na małe sześciany. Z tym, że jak sobie podzielimy te małe sześciany na całej kuli ziemskiej, to zobaczymy, że ich jest dość sporo. I to najczęściej robi jeden komputer. W naszym przypadku zdaje się, że komputer w Wielkiej Brytanii, który liczy dla stan fizyczny dla wszystkich sześcianów na świecie.
Tak? O matko.
Natomiast to, co robią nasze komputery, tutaj Interdyscyplinarne Centrum Matematyczne w Warszawie, biorą z tego dużego systemu, tego dużego komputera sześciany, które nas interesują, Polskę, i zaczynają do tych sześcianów wkładać własne sześcieniki, licząc stan fizyczny atmosfery. My to mówimy zagnieżdżaniem, albo po angielsku ładnie nestingiem. I to daje nam dobrą prognozę pogody. I w zasadzie, gdy spoglądamy na prognozy pogody Interdyscyplinarnego Centrum Matematycznego, one naprawdę dobrze sobie radzą.
To chodzi o to, że te sześciany się w jakiś sposób porusza się w nich to powietrze w jakiś sposób matematycznie obliczalne?
Tak, cztery równania, niestety bardzo problematyczne. Właśnie to, co powiedziałem, dodawanie błędów, one te cztery równania o fizyce atmosfery decydują, a całą bronią na obliczenie jest duży komputer, bo proszę sobie wyobrazić, że kostkę dzielimy na trzy kawałki na odcinku, to nam już wyjdzie 27 dodatkowych kostek, czyli maszyna musi być bardzo duża, gdy chce zagęścić tą moją siatkę, czyli 27 razy więcej. Gdy mówi się o komputerach, my często mówimy, komputery to rozwój przede wszystkim komputerów gamerskich, takich jak to się ładnie mówi młodzieżowo, czyli tych do gry.
Grafika, żeby chodziła.
Ale gdy pomyślimy, do czego naprawdę nam są komputery potrzebne, do tego, znaczy z naukowego punktu widzenia, to prognozy pogody i prognozy klimatu, bo tu absolutnie moc obliczeniowa jest absolutnie warunkiem podstawowym, żeby cokolwiek mówić.
No albo do obliczania czarnych dziur, znaczy do tego zdjęcia słynnego, które zostało w jakimś mega największym komputerze na świecie. Nie jednym oczywiście, tylko wielu.